Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj Krystian Kratiuk, redaktor naczelny pch24.pl, publicysta, autor książek, m.in. Zaraza czy Pachamama i Umiłowana Amazonia oraz filmów. Prowadzi program Ja Katolik na YouTubie, prywatnie mąż i ojciec. To możemy przeczytać na okładce obwolucie książki, która będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Okładkę wspomnianej książki dominują nazwiska publicystów katolickich: Grzegorz Górny, Krystian Kratiuk, Paweł Lisicki i dopiero właściwie jako podtytuł Świat i Kościół w kryzysie. Panie redaktorze, jest to w jakimś sensie kontynuacja czy kompendium wiedzy programów Ja Katolik Ekstra, opiniotwórczym programem w tej naszej debacie na temat Kościoła?
Rzeczywiście jest to kontynuacja tych naszych rozmów w gronie Lisicki, Górny, Kratiuk. Od czasu do czasu jesteśmy ratowani wtedy, kiedy któryś z kolegów nie może, to wtedy zastępuje go kolega Paweł Chmielewski, o którym nie możemy zapominać, jeżeli chodzi o tę formułę. Natomiast pomysł na książkę powstał właśnie z popularności programu i z chęci takiego ustrukturalizowania tych treści, które w sposób od czasu do czasu przyczynkarski czy przyczynkowy myśmy podejmowali. Tutaj w książce one są ułożone systematycznie, tematycznie.
Czy to, co możemy przeczytać w słowie wstępnym, możemy też odczytywać jako pewien klucz do tego kryzysu tytułowego, czyli zbiegnięcie się publikacji tej książki z okrągłą 10. rocznicą abdykacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka na tron Piotrowy?
Powstał ogromny zamęt przez te 10 lat w Kościele i przede wszystkim on powstał w głowach katolików. My się w sposób oczywisty kierujemy w pierwszej kolejności do katolików w Polsce, którzy przyzwyczajeni są do ortodoksyjnego nauczania Jana Pawła II, potem był Benedykt XVI i nagle wielu katolików zaczęło otwierać oczy na to, że Kościół jest rzeczywiście w kryzysie. Wraz z nastaniem pontyfikatu papieża Franciszka i tym nowym stylem zarządzania, jak niektórzy by chcieli powiedzieć, a inni by powiedzieli, że z zupełnie nowym nauczaniem w Kościoła, jakie papież Franciszek raczy prezentować. Polaków głównie zaskoczyło to, że Ojciec Święty może mówić rzeczy, które do tej pory w ustach żadnego papieża się nie znalazły, ale obserwatorów z zagranicy to już w żaden sposób nie dziwi, bo my przez wiele lat w Kościele w Polsce żyliśmy w takiej bańce, w której nie docierało do nas, że kryzys w Kościele trwa. Pontyfikat papieża Franciszka nie jest jego początkiem, ale jest jego efektem, jest jego symbolem, jest jego zwieńczeniem. My, mając papieża Jana Pawła II i w miarę konserwatywne społeczeństwo, a nawet w miarę konserwatywną klasę polityczną, nie dostrzegaliśmy, jak wielki krok w stronę katastrofy moralnej, obyczajowej, doktrynalnej, teologicznej i instytucjonalnej robił Kościół przez ostatnie dziesięciolecia. Pontyfikat papieża Franciszka pozwala nam dostrzec to, no jak w soczewce.
Za nami 45. rocznica powołania z kolei Jana Pawła II na tron Piotrowy. Odbyło się szereg poważnych konferencji, mniejszych, większych. I wydaje się, że cały świat jest zgodny co do tego, że ten dorobek Jana Pawła II był dosyć istotny, jeśli chodzi nie tylko o kształt Kościoła, ale także o sytuację taką geopolityczną, polityczną na całym świecie. Czy są to tylko takie okazjonalne konferencje, gdzie eksperci, apologeci tej spuścizny się zbierają? Czy można powiedzieć, że jednak jakieś pokolenie JP2 jest, albo że rzeczywiście my Polacy cały czas jakoś mamy siłę w Janie Pawle II zachowaną?
Wydaje mi się, że rozczaruję panią redaktor, a jeszcze bardziej jest mi przykro, że być może rozczaruję nawet naszych słuchaczy, ale nie ma i nigdy nie powstało coś takiego jak pokolenie Jana Pawła II. Było pokolenie ludzi pamiętających go i wspominających go bardzo ciepło. Sam należę do tego pokolenia. Gdyby nie Jan Paweł II, pewnie nie zostałbym nigdy dziennikarzem katolickim. Nie chciał bronić ortodoksji wiary i tożsamości katolickiej narodu polskiego. Natomiast w świecie dzisiejszym, tak jak pani powiedziała, doceniana jest, albo inaczej, oceniana jest dorobek Jana Pawła II jako bardzo potężny, ale niestety nie jest on postrzegany jako pozytywny. Jeżeli chodzi o świat liberalny i lewicowy, z którym Jan Paweł II walczył, tutaj dzieląc na cywilizację życia i cywilizację śmierci, to jest to oczywiste, że oni papieża Wojtyły w żaden sposób nie szanują i za nim nie tęsknią, ale jest też, następuje też proces dewojtylizacji Kościoła katolickiego, o czym w książce też rozmawiamy, dewojtylizacji Kościoła katolickiego zarówno w Polsce, jak i dewojtylizacji Rzymu. I tutaj mamy dwie ścieżki, właśnie tę ścieżkę polską, w której widzimy, że społeczeństwo polskie nie dość, że przez 30 ponad lat od takiej słynnej, najsłynniejszej wizyty Jana Pawła II, jeżeli chodzi o program dla narodu polskiego, czyli od pielgrzymki z 91 roku, tak naprawdę niemal wszystkie wówczas w mniejszych i większych miastach wygłaszane przez Jana Pawła II pomysły na to, jak budować wolną Polskę, naród polski zwyczajnie odrzucił, a Kościół polski ich nie promował, jeżeli chodzi o Kościół hierarchiczny, niestety. To w dodatku mamy do czynienia ze zwalczaniem autorytetu Jana Pawła II w sferze publicznej, no właśnie przez te liberalno-lewicowe media. Z drugiej zaś strony w Watykanie mamy do czynienia z instytucjonalnym rozmontowywaniem wszystkich możliwych tradycji Jana Pawła II, bo mamy teraz dyskusję o kapłaństwie kobiet, a wiemy, że Jan Paweł II dyskusję o kapłaństwie kobiet zamknął, sugerując, że jest to zamknięcie raz na zawsze takiej dyskusji. Papież Franciszek ją pozwala kontynuować po raz kolejny. To raz. Dwa, mamy coraz więcej stanowisk obsadzanych w Watykanie przez ludzi, którzy nie widzą nic zdrożnego w na przykład błogosławieniu par homoseksualnych. Jan Paweł II no, był wielkim obrońcą rodziny, nazywany jest patronem rodziny i to tej normalnej rodziny, która składa się z kobiety, mężczyzny i ich dzieci. Dalej, kolejna kwestia. Jan Paweł II opublikował 30 lat temu taką piękną encyklikę Veritatis Splendor, w którym widząc, dostrzegając, bo był wielkim prorokiem, dostrzegając to, że w świecie zaczyna odchodzić się od prawdy, od tego, że prawda istnieje, od tej oczywistości, że prawda jest jedna, a dla katolików jest oczywiste, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Dziś odchodzi się od zapisów tej encykliki Veritatis Splendor, blask prawdy, na rzecz mówienia o tym, że każdy ma swoją prawdę, że skoro czymś innym jest bycie biskupem w Afryce, a czymś innym w Europie, to należy głosić inne prawdy ludziom w Afryce i ludziom w Europie. Rozmontowywane są w Rzymie wręcz instytucje powołane przez Jana Pawła II, zarówno te do obrony życia, jak i te do obrony rodziny. Wiemy, że na czele jednej z tych instytucji dotyczącej rodziny stał kardynał Carlo Caffara, taki włoski duchowny, bardzo ceniony przez Jana Pawła II, do którego, kiedy Instytut do Spraw Rodziny powstawał, siostra Łucja, wizjonerka z Fatimi, napisała list, że się cieszy, że ten instytut powstaje, ponieważ ostateczna walka między szatanem a przyjaciółmi Pana Boga będzie bitwą o rodzinę właśnie. Jan Paweł II wiedział o tym doskonale. No dzisiaj ten Instytut do Spraw Rodziny został rozwiązany, zawiązany od początku, żeby było zabawniej, nadano mu też imię Jana Pawła II, ale zajmuje się już czymś zupełnie innym, a ludzie, którzy wchodzą w jego skład, no właśnie nie mają nic przeciwko bardzo często na przykład związkom homoseksualnym. Jan Paweł II no, przewraca się w grobie, jeżeli można tak powiedzieć, choć wiemy, że zapewne interweniuje w niebie u Pana Boga, zastanawiając się zapewne, dlaczego do tego dopuścił.
Skoro już mówimy o interwencjach w niebie, to rozmawiamy też w dniu, w którym otrzymaliśmy informację, że zmarła dr Wanda Pułtawska, która była przyjaciółką Jana Pawła II. Jaką widzi pan redaktor rolę świeckich? Jak wyważyć ten udział świeckich w tej debacie na temat Kościoła?
Cóż, większość Kościoła stanowią świeccy. I to radykalną większość. Kapłani, biskupi są radykalną mniejszością w Kościele, tylko że Kościół nie jest demokracją. To nie przez demokrację Kościół był przez 2000 lat zarządzany i nie przez demokrację został pomyślony przez Pana Boga. Wszystko, co stworzył Pan Bóg, jest hierarchiczne. Nawet kręgi aniołów w niebie mają swoją hierarchię, prawda? O Matce Bożej od 2000 lat mówimy jako o królowej wszystkich wyznawców, królowej wszystkich świętych. Królowa to też nie jest ktoś, kto demokratycznie zabiera głos. Więc o ile należy słuchać głosu świeckich i kapłani to robią od początku, bo słuchają ich zarówno w konfesjonale, jak i obcując z nimi na co dzień w parafii, o tyle nie należy podejmować decyzji dotyczących przyszłości Kościoła, kształtu, a już nie daj Boże doktryny w oparciu o to, co świeccy mówią, bo świeccy mają prawo do tego, żeby błądzić. Tak? To jest prawo człowieka, a oczywiście to prawo może zaprowadzić człowieka do piekła, mówiąc wprost, jeżeli nie zostanie w pewnym momencie zauważony błąd i żałowany. Natomiast no, ludzie mają prawo dzisiaj, omamieni przez media, przez antykulturę, przez antycywilizację, z którą właśnie Jan Paweł II walczył, uważać na przykład, że aborcja jest w porządku, tak? Natomiast on nie może Kościół uważać inaczej, tylko dlatego, że uważa tak większość akurat mieszkańców kraju, w którym dany ksiądz, dany biskup, dany kapłan posługuje. To jest jakiś absurd. Nazywanie synodu biskupów synodem o synodalności jest o tyle absurdalne, że jeżeli zaprasza się na niego świeckich, a także kobiety, nawet zakonnice, no to nie jest już zgromadzenie synodalne biskupów, jest, a tym jest synod. Jest to wtedy zgromadzenie synodalne biskupów oraz kobiet oraz świeckich, tak? Ale nie można tego już nazywać synodem. No niestety mamy tutaj do czynienia z pewnym gwałtem na języku, jaki dokonuje się od wielu lat w Kościele, a wiemy doskonale, że język jest bronią podstawową. Wiemy, że słowo jest bronią podstawową. Przemiana pojęć zarówno w sferze społecznej, politycznej, ideowej, jak i kościelnej, eklezjalnej jest tym, czym narzędziem, którym się dzisiaj walczy z prawdą, dobrem i pięknem. Niezwykle jest dla mnie dramatyczne to, że w 45 lat po tym, jak Jan Paweł II został papieżem i chciał przypominać światu Chrystusa, chciał przypominać światu prawdę, musimy wewnątrz samego Kościoła walczyć z tymi, którzy chcą walczyć z Janem Pawłem II i z wizją jedną, zarówno Jana Pawła II, jak i w ogóle katolicką wizją jednej, przecież jedynej prawdy.
Coraz częściej już zaczynamy dyskutować na temat skutków tego, jak restrykcje pandemiczne wywołały w społeczeństwie. I czy ma pan redaktor jakieś spostrzeżenia dotyczące tego podziału w Kościele na chociażby sposób przyjmowania Komunii Świętej? Bo mnie osobiście to trochę w mojej parafii razi, taki wyraźny podział w momencie komunii tych dwóch grup, gdzie jedna przyjmuje na rękę, a druga do ust, już nie oceniając, która jest właściwa, która nie, ale jest to wyraźny moim zdaniem w czasie mszy świętej podział wśród parafian.
Jest to wyraźny podział i Kościół, który tak wiele mówi o jedności i o tym, żebyśmy byli razem, bardzo łatwo poszedł w to, żeby nas posegregować, to ładnie ktoś nazwał segregacją sanitarną w Kościołach. Powiem tak, dawno już Kościół w oczach wiernych, licznych nie skompromitował się tak bardzo, jak decyzją o zamknięciu kościołów, mówię o kościele powszechnym, jak decyzją o zamknięciu kościołów podczas tej pandemii. Dość powiedzieć, że było mnóstwo episkopatów krajowych, które zdecydowały o zamknięciu kościołów, zanim jeszcze taką decyzję wydały władze państwowe. Tak? W Polsce, jak wiadomo, było trochę inaczej. Mieliśmy i inne te ograniczenia, trochę bardziej liberalne, choć był taki okres, w którym na Wielkanoc przecież zamknięto nam kościoły w całości. Kryzys w Kościele katolickim wziął się w ogóle z tego, że kapłani przestali wierzyć w to, że Jezus Chrystus jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kiedy przestali w to wierzyć już 10 lat temu, w bardzo dużej części, oczywiście nie wszyscy kapłani, przecież każdy z nas zna dziesiątki kapłanów, którzy są bardzo pobożnymi i bardzo oddani kultowi eucharystycznemu. Natomiast mówimy o Kościele powszechnym jako takim. Kościół polski jest poniekąd cały czas w jakiś sposób wyjątkiem. Kiedy przestajemy wierzyć w to, że Chrystus jest tutaj z nami i de facto w sposób świętokradczy przyjmujemy tę Eucharystię, no to ma to swoje konsekwencje, ma to olbrzymie konsekwencje dla Kościoła. Kiedy zaczęliśmy uważać i zaczęliśmy nauczać tego, że życie ludzkie jest wartością dla katolika najważniejszą, w związku z tym zdrowie też jest wartością najważniejszą, to trudno, abyśmy uważali, że będzie wiara tą kategorią ważniejszą. No bo przecież skoro życie jest najważniejszą, to trzeba to życie w pierwszej kolejności chronić. Najświętszy sakrament został sponiewierany za zgodą biskupów na całym świecie w ostatnich latach niezwykle często. Widzieliśmy setki filmików z różnych zgromadzeń, a przecież nie wszystkie są rejestrowane, w których podaje się ten Najświętszy Sakrament komuś na rękę, on mu wypada, ktoś z tym Najświętszym Sakramentem odchodzi i tak dalej. Ostatnio mieliśmy do czynienia w Brazylii z biskupem, który udzielił Komunii Świętej na rękę muzułmańskiemu duchownemu, który ustawił się po prostu w procesji do ołtarza, no i uznał, że skoro jest przyjacielem parafii, no to przecież można. W kadrze nie jest pokazane, co ten muzułmański przywódca duchowy zrobił z Najświętszym Sakramentem, bo odchodzi z nim na dłoni. Niezwykle cieszę się, że miałem okazję brać udział w akcji Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi, tej takiej słynnej billboardowej akcji Stop Komunii Świętej na rękę, która wywołała wstrząs wśród katolików i która bardzo szybko wywołała reakcję biskupów, którzy przypomnieli, że owszem, są w tej chwili dwie drogi przyjmowania Komunii Świętej, ale należy to robić z niezwykłym oddaniem i czcią dla Najświętszego Sakramentu. Ja osobiście nigdy nie przyjąłem Komunii Świętej na rękę i nie wyobrażam sobie, co musiałoby się stać, abym ją przyjął.
Jak przypominam sobie tę wizualność tych billboardów, one rzeczywiście były dosyć drastyczne. Tam była, zdaje się, krew, były takie brudne, czarne ręce. I skoro te brudne ręce... Tutaj muszę zapytać o to, od czego pan się trochę dystansuje w tej książce, od takiego sensacyjnego podchodzenia do pewnych skandali w kościele, ale te skandale w kościele są i również w Polsce. Wydaje mi się, że to jest też ta rzecz, która wiernych może odstręczać od bycia w tej wspólnocie, skoro jej przewodnicy, mówiąc takim świeckim językiem, no dopuszczają się takich rzeczy jak księża w Dąbrowie Górniczej na przykład. I dlaczego Kościół nie stara się ze swoich szeregów jakoś wyeliminować tych jednostek, które te owieczki, że tak powiem, odstręczają od uczestnictwa w tej wspólnocie?
Porusza pani niezwykle ważny temat, ale też niezwykle skomplikowany. Skomplikowany nie dlatego, że najłatwiej byłoby powiedzieć, że powinniśmy się oczyścić jako wspólnota i koniec, ale dlatego, że kto miałby to zrobić? Proszę sobie wyobrazić to, że biskupi, nad biskupami nikogo nie ma. Wiem, że są tacy ludzie w kościele, którzy chcieliby, aby nad biskupami był jakiś parlament złożony właśnie ze świeckich, którzy by mówili biskupom, co mają robić, tak, jak trójpodziałować w państwie. No ale tak nie jest stworzony Kościół katolicki, jest instytucją hierarchiczną. Jeżeli chodzi o skandale homoseksualne, to do nich może za chwilę, jak ten w Dąbrowie Górniczej, bo dużo częściej wstrząsają nami skandale dotyczące nadużyć wobec dzieci, prawda? I teraz proszę sobie wyobrazić, odpowiedź tutaj też jest wielowątkowa. Po pierwsze, Kościół, jak żadna instytucja, może tak zacznę, zaczął sam siebie oczyszczać. Nie ma drugiej instytucji. Wiemy, że są problemy, że takie przypadki się zdarzają wśród nauczycieli, wśród dziennikarzy, wśród muzyków, o czym ostatnio słyszeliśmy, wśród aktorów, gwiazd Hollywood i tak dalej. Natomiast instytucja Kościoła jako jedyna na świecie tak mocno się do tego przyznała, do wielu błędów popełnianych w tej dziedzinie, tak mocno zaczęła sama się oczyszczać. To jest raz. Dwa, warto pamiętać, że dzisiaj sam fakt tego, że istnieje całe pokolenie biskupów, które zarządzało w taki, a nie inny sposób i wszyscy zarządzali w ten sam sposób instytucjonalny, czyli przeniesienie z parafii na parafię i jakaś próba ustabilizowania sytuacji. Ja tego w żaden sposób nie pochwalam, ja tylko jakby komentuję to, jak to się wydarzyło i do czego to prowadzi. Sprawia, że tak naprawdę bardzo trudno byłoby dzisiaj znaleźć biskupa, na którego w szafie nie będzie takiego dokumentu, jak się dobrze poszuka, prawda? Którą się ktoś takim nie trafił. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jeden biskup przychodzi do drugiego i mówi, ja wiem, że ty masz takiego kapłana w parafii, może byś jednak ustąpił ze stanowiska. A tam mówi, no dobra, ale ja wiem, że u ciebie w diecezji jest taki sam. Jednocześnie wiemy, że papież Franciszek, może nie osobiście, ale ktoś w Watykanie w jego imieniu, doskonale rozgrywa sytuację, wiedząc, że jak ma biskupów niepasujących do dzisiejszej wizji Watykanu, na przykład biskupów konserwatywnych, to na nich się wyciąga z szafy tego typu papiery, a na tych liberalnych nie. Proszę zobaczyć, że kiedy odkryto, że za uszami coś w tej sprawie ma też nawet kardynał Marx, to on wygłosił taką samą krytykę, ale papież nie przyjął jego ustąpienia. Jego decyzji o ustąpieniu, prawda? Natomiast kiedy był taki okres, gdzie w ciągu chyba 2 lat zaledwie 10 polskich biskupów zostało odwołanych czy przesuniętych. I jakoś tak dziwnym trafem się złożyło, że część z nich była związana z Radiem Maryja, część z nich krytykowała synod i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest druga kwestia. Co to za skandalów homoseksualnych, jak ten w Dąbrowie Górniczej, to tutaj mamy do czynienia z jeszcze większym problemem, gdyż Kościół katolicki, idąc z duchem czasu, nie chce przyznać, że homoseksualizm jako taki jest problemem. W związku z tym byłoby nienaturalne, gdyby przyznał, że ksiądz homoseksualista jest problemem. Jeżeli dzisiaj słyszymy od wysokich rangom dostojników kościelnych, w tym od kardynałów odpowiedzialnych za synod, który właśnie się kończy, który z etapów tego synodu właśnie się kończy, że można błogosławić pary homoseksualne, albo że współżycie mężczyzny z mężczyzną jest grzechem, ale takim samym cudzołóstwem jak współżycie kobiety z mężczyzną, co jest bzdurą rzecz jasna, teologiczną i antropologiczną, no to trudno oczekiwać, że biskupi będą rozliczać własnych kapłanów z tego, że są homoseksualistami. Gorzej, że ci kapłani potem zostają tymi biskupami i są związani pewną tajemnicą z późniejszymi swoimi podwładnymi. Co tu dużo mówić? Kiedy chwaliłem tutaj Kościół za to, że jest instytucją, która podjęła się oczyszczenia sama z ludzi, którzy się dopuszczają haniebnych czynów pedofilskich, ta sama instytucja nie chce przyznać, że homoseksualizm jako taki jest w ogóle problemem. Kiedy w 2019 roku się zjechali do Watykanu przewodniczący episkopatów całego świata, żeby rozmawiać o skandalach seksualnych i o tym, jak im zapobiegać, tuż przed rozpoczęciem tego parasynodu, tak to nazwijmy, wykreślono dorosłe ofiary kapłanów. Dlaczego? Dlatego, że było w 95% mężczyznami, a to sprawiałoby, że trzeba by rozmawiać o homoseksualizmie.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania ostatni rozdział z książki i może jakiś optymizm z niej wybrzmi. Ja wiem, jak ona się kończy już i tam troszeczkę już zdradzę. Jest pewien optymizm zawarty. Kościół w Polsce, nadzieja dla świata czy kolos na glinianych nogach?
To jest pytanie, na które odpowiedzieć musimy sobie teraz sami wszyscy katolicy. Mamy do tego niezwykłą szansę, bo zmieniają nam się rządy, zmienia nam się władza, być może będą przeróżne zakusy na Kościół i katolików przygotowane przez tę nową władzę. Być może będzie to równocześnie okazją do tego, żebyśmy się z powrotem przegrupowali w kościele, policzyli, zobaczyli, czy warto bronić ortodoksji, czy jest kim bronić tej ortodoksji i jakie na to są szanse. No i zarówno ta książka, jak i nasza dzisiejsza audycja skupia się na kryzysie w kościele, no bo taka jest tematyka programu Ja Katolik Ekstra. Natomiast warto zauważyć, że cały czas głównie mówimy o biskupach, o kryzysie biskupów, bo kryzys Kościoła zawsze jest kryzysem biskupów, o biskupach z Europy Zachodniej, o części biskupów ze Stanów Zjednoczonych i o dużej mierze biskupów z Ameryki Łacińskiej, ale przecież to nie jest koniec Kościoła, to nie jest cały świat. Kościół dynamicznie rozwija się w wielu krajach Azji, łącznie z Chinami, co jest zupełnym cudem socjologicznym, bo przecież wiemy, jaka władza jest w Chinach i jak podchodzi do kościoła, i wiemy też, że Watykan tej władzy dosyć mocno w tej sprawie pomaga. Wiemy, że liczne w Afryce wspólnoty również tradycyjne. Wiemy jednocześnie, że każdego dnia pod każdą szerokością geograficzną są sprawowane msze święte. Tych mszy jest sprawowanych codziennie kilkaset tysięcy, bo każdy kapłan katolicki na świecie ma obowiązek codziennie odprawić przynajmniej jedną mszę świętą. Ja jestem osobiście przekonany, że tylko i wyłącznie dlatego świat jeszcze istnieje, że te msze święte są odprawiane. Jednocześnie po cichutku w wielu miejscach na świecie modlą się siostry zakonne i zakonnicy zamknięci w klasztorach kontemplacyjnych, którzy modlą się w naszych intencjach. Jednocześnie na całym świecie wciąż ludzie modlą się w październiku na różańcu, skrzykują się. W Polsce widzimy odradzające się wspólnoty pobożnościowe mężczyzn, a to wojownicy Maryi, a to rycerze Chrystusa. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo wiele, choć w mainstreamie tego nie widać. I w mainstreamie kościelnym, zwłaszcza kościoła powszechnego, tego też często nie widać, bo oni się zajmują innymi sprawami, to przecież Chrystus obiecał nam, że kościoła bramy piekielne nie przemogą. Nigdy nie mówił, że będzie stała bazylika świętego Piotra na Watykanie w tym kształcie, w jakim jest teraz. Nigdy nie mówił, że w Polsce będzie 11 tysięcy parafii i 60 tysięcy kapłanów. Prawda? Mówił po prostu, że Kościół nie przeminie, dopóki trwa świat, więc tego się trzymamy. A nawet gdyby tutaj w Polsce nowa władza, ta następna, czy jeszcze jakaś europejska, albo jakaś władza, która na czołgach by do nas przyjechała, zabroniłaby nam praktykować wiary katolickiej, na co na razie na szczęście się nie zanosi, to my już w Polsce mamy takie doświadczenia, które sprawią, że oni sobie przyjadą w tych czołgach, my zostaniemy z naszymi różańcami, w końcu te czołgi im odjadą, one z naszymi różańcami będziemy trwać.
To jest chyba doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCH24, portalu katolickiego, i rozmawialiśmy wokół książki Świat i Kościół w kryzysie, wydawnictwa Esprit. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję.